we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane. To temat konferencji wygłoszonej przez doktora Mieczysława Guzewicza podczas spotkania rekolekcyjnego członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, które odbyło się w Górce Klasztornej w dniach od 20 do 22 kwietnia 2007 roku. Dziś zapraszamy do wysłuchania drugiej części tego wykładu.
Dla mnie punktem wyjścia jest fragment, który jest w 13 rozdziale Listu do Hebrajczyków. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. To od tego fragmentu trzeba wychodzić, mówiąc o wartości małżeństwa. O tym, jakie ono jest wielkie, jakie piękne, jakie cudowne, jakie święte. Ten aspekt teologiczny. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Kochani, to są słowa druzgocące, jeśli chodzi o rangę ich prawdy. To zawołanie, we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Uwaga, my musimy sobie to uświadomić. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. I ja uczciwie zwracam uwagę, to nie jest dobra rada, to nie jest zachęta, to nie jest propozycja. To jest imperatyw. To jest nakaz. To jest wołanie do nas. Małżeństwo ma być we czci pod każdym względem. I teraz patrzcie, we czci? A za chwilę będzie pod każdym względem. Ale co to znaczy we czci? No i to już nam się zaczyna kojarzyć. Z czym? No z największymi wartościami, z największymi świętościami, jakie w ogóle człowiek w życiu ma. Jeśli tak zerkniemy na jakikolwiek odcinek Pisma Świętego, to jeśli słyszało się słowo, że coś ma być we czci, co dla Izraelitów mogło być we czci? No tylko Jahwe, tylko Bóg. Jedyne źródło, można powiedzieć, oddawania czci. Czy cel oddawania czci, no komukolwiek czy czemukolwiek, jeśli się oddawało cześć, to było bałwochwalstwo. Cześć oddawało się tylko Jahwe, tylko Bogu. Kochani, tak, to jest ta rzeczywistość. I ten autor nie boi się tego powiedzieć. We czci niech będzie małżeństwo. To Żydzi, jak to słyszeli, a to był list do Hebrajczyków, czyli do chrześcijan nawróconych z judaizmu. Jak Żydzi to słyszeli, to mówili, facet, ty chyba przesadzasz. Małżeństwo ma być we czci? To Bóg ma być we czci, ale nie małżeństwo. No tak, te słowa mają taką rangę. On im mówi, że oni mają taką czcią otoczyć małżeństwo jak Boga. Ale on jeszcze dopowiada, pod każdym względem. Czyli nie ma takiej płaszczyzny w małżeństwie, która mogłaby być pominięta, która nie mogła być brana pod uwagę. Pod każdym względem. Czyli każda płaszczyzna i na przykład to, jak mąż traktuje żonę, jak mężczyzna traktuje kobietę w ogóle, nie? I to, co dotyczy łóżka, i to, co dotyczy w ogóle relacji, i to, co dotyczy ich rozumienia małżeństwa, pod każdym względem. Nie ma takiej płaszczyzny w małżeństwie, którą można byłoby odłączyć od tej czci i powiedzieć, tego nie musimy brać pod uwagę, tylko to, pod każdym względem. Ale teraz uwaga, to słowo we czci w tekście oryginalnym jest słowem, które jest zastosowane w innym miejscu, kiedy święty Piotr mówi o wartości drogocennej krwi Chrystusa, mocą której jesteśmy zbawieni i odkupieni. To jest to samo słowo. Kochani, czego my się dowiadujemy? Że małżeństwo ma taką wartość, jak drogocenna krew Chrystusa, mocą której jesteśmy zbawieni i odkupieni. Dlatego ma być we czci. Bo ma taką wartość. Co to znaczy? Że tak jak właśnie ta drogocenna krew Chrystusa, o której tyle mówiliśmy przed niedzielą Zmartwychwstania, cały Wielki Post, to właśnie ona, ofiara Jezusa, wylana drogocenna krew Chrystusa, jest dla nas źródłem zbawienia i odkupienia. Co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. I my się dowiadujemy, że małżeństwo ma taką wartość, czyli, kochani, żyjąc w małżeństwie, żyjąc obowiązkami stanu, idziemy prostą drogą do zbawienia. Inaczej, małżeństwo nas zbawia. Małżeństwo jest dla nas źródłem zbawienia. Małżeństwo zbawia świat. Małżeństwo zbawia mnie, moją rodzinę i cały świat. Tak jak drogocenna krew Chrystusa. Popatrzcie, no, porażające prawdy. Czyli rzeczywiście, tak jak Żydzi słyszeli, Jahwe jest jedynym tym źródłem czci, to tylko Jahwe mamy czcić i to Jahwe jest tym, który zbawia świat, to my słyszymy już jakby w epoce Nowego Testamentu, że małżeństwo ma taką wartość, że zbawia świat. No właśnie dlatego jest sakramentem, dlatego Jezus powiedział, podniósł je do rangi sakramentu, że jest święte i nierozerwalne, kochani. I tak na dobrą sprawę, zwróćmy uwagę na tą proporcję. To jest jedyny sakrament, który dotyczy dwojgu ludzi. Do jego zaistnienia i zafunkcjonowania potrzebne jest dwoje ludzi. Czyli jaka tutaj jest też pokazana w istocie tego sakramentu cudowna współzależność. Możliwość jakby tego współzbawienia się nawzajem. Nawet, przepraszam, bez zaangażowania tej drugiej strony. To też jest coś, co uda nam się dzisiaj poruszyć. Ale to jest właśnie dlatego tak bardzo konkretnie sakrament społeczny, bo on swoją świętością nie ogarnia tylko tej jednej osoby. On bezpośrednio w istocie dotyczy dwojga i potem ich dzieci i całej rodziny. I dlatego ma być we czci, bo ma taką moc, moc zbawczą, po prostu. Ale święty Paweł, myślę, że znamy ten tekst, to jest tak zwana mistyka małżeństwa, święty Paweł nie boi się dopowiedzieć jeszcze czegoś. I to są prawdy, słuchajcie, które wzbudzają dzisiaj wiele napięć. Bo to jest 5 rozdział listu do Efezjan, ten słynny tekst pod tytułem Mistyka małżeństwa. On cały jest ważny, tam od 23 wersetu. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Ale konkluzja jest taka, to jest 31 i 32 werset 5 rozdziału listu do Efezjan. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Kochani, to jest różnie interpretowane w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, tylko że nie można tego interpretować, nie patrząc na całość, a szczególnie na ten werset poprzedzający. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Dwoje jednym ciałem. I kochani, to jest... W ogóle istota tego jednego ciała to jest największa tajemnica istoty małżeństwa. Bo to nie jest tak, przepraszam, patrzcie, to nie jest tak, że małżeństwo to jest połączenie się dwóch połówek. To jest tak, że to jest połączenie się dwóch całości. Mężczyzna jest całością i kobieta jest całością. I to połączenie tych dwóch całości tworzy nową jakość. To jest taka dziwna arytmetyka, gdzie 1 plus 1 równa się 1. 1 plus 1 równa się 1. W małżeństwie tak jest, nie? Gdzie oboje są doskonali, bo są na obraz i podobieństwo Pana Boga i tworzą nową jakość. To jedno ciało. I to jest oczywiście jedność w wymiarze duchowym. Jesteśmy w stanie wiele na ten temat powiedzieć, niewątpliwie. Ale święty Paweł mówi, i teraz to jedno ciało, którym jest małżeństwo, mówi tak, to jest wielka tajemnica. A ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Jak to jest rozumiane? Jak to jest interpretowane? No, tajemnica. No tak jak nie jesteśmy w stanie przeniknąć tej obecności Chrystusa w Kościele. Tak nie jesteśmy też w stanie przeniknąć tej tajemnicy jednego ciała. Ale uwaga, kochani. W którym momencie najmocniej się wyraża, czy w jakiej rzeczywistości najmocniej się wyraża ta obecność Chrystusa w Kościele? Przeistoczenie i Najświętszy Sakrament. To jest konkret obecności Chrystusa w Kościele, prawda? To jest konkret. No my nie musimy kombinować, na czym ta obecność Chrystusa w Kościele polega. Idziemy na Eucharystię, słuchamy w czasie liturgii eucharystycznej słów kapłana, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie i za chwilę uczestniczymy w tym, bo Jezus tak powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. I to jest obecność Chrystusa w Kościele. I to obecność pełna, bo jak kapłan podnosi, w czasie konsekracji wypowiada te słowa, podnosi hostię i mówi, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, to w tym momencie to już nie jest opłata, tylko żywa, realnie obecna osoba Jezusa Chrystusa. I to cała osoba Jezusa Chrystusa. I to jest obecność Jezusa i my niczego więcej jakby nie potrzebujemy, jeśli chodzi o wnikanie, na czym ta obecność Chrystusa w Kościele ma polegać. Kościół katolicki ma taki skarb w postaci Eucharystii, przeistoczenia i Najświętszego Sakramentu, i adoracji Najświętszego Sakramentu, i procesji eucharystycznych, że my naprawdę niczego więcej nie potrzebujemy. I uwaga, i święty Paweł nie boi się małżeństwa postawić na tym samym poziomie, na którym w Kościele jest Najświętszy Sakrament. Tak. Święty Paweł mówi, że małżeństwo jest tak święte, jak Najświętszy Sakrament. Tak wielkie, jak Najświętszy Sakrament. Ma taką moc zbawczą, jak Najświętszy Sakrament. Kochani, tu jest ta treść. I teraz łącząc te dwa fragmenty, no to już jest w tym momencie całość. I dlatego uwaga, jak wtedy ten autor powiedział, we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, to tu jest oprócz imperatywu, czyli jakby nakazu, że ono ma być we czci, jest jeszcze coś innego. Warunek. Tu jest warunek. Jeśli małżeństwo nie będzie we czci pod każdym względem, to co będzie? To co z Eucharystią? Profanacja. Profanacja. I my wiemy, jak łatwo jest sprofanować Najświętszy Sakrament, prawda? Jak łatwo jest dokonać profanacji Najświętszego Sakramentu. Od chociażby przez świętokradzką spowiedź na przykład. Kiedy pewne grzechy utajamy, świadomie, to jest naprawdę sytuacja bardzo częsta, kochani, naprawdę bardzo częsta. I kiedy przystępujemy do komunii, mając takie przekonanie, a nic się nie stało, że tego grzechu nie powiedziałem, a co tam będzie mi się ksiądz wtryniał do mojego życia, takiej, takiej płaszczyznego mojego życia. Kochani, jak częsta sytuacja, prawda? Ale wiele innych, uwaga, Najświętszy Sakrament jest tak wielką, tak delikatną rzeczywistością, że rzeczywiście sprofanować tą rzeczywistość jest bardzo łatwo. Ale dokładnie to samo jest z małżeństwem. A więc jeśli my słyszymy, że ma być we czci pod każdym względem, bo jest tak święte, jak drogocenna krew Chrystusa, jak Najświętszy Sakrament, to musimy sobie tą rzeczywistość i tą prawdę uświadomić, jak łatwo jest sprofanować małżeństwo. I profanacją będzie każda sytuacja, kiedy ono nie będzie we czci pod każdym względem. I teraz zasadnicze pytanie, czy my się w tym wszystkim jakby nie rozpędzamy, czy rzeczywiście tak jest? Otóż tak, kochani, bo ta prawda jest zapisana w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju jest opis stworzenia świata. Co jest uwieńczeniem stworzenia świata w szóstym dniu? Co miało miejsce w szóstym dniu? Stworzenie człowieka. I ten fragment jest bardzo znany. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. To jest ten szósty dzień. Uwieńczenie stworzenia świata. Po każdym z etapów stwarzania jest napisane i widział Bóg, że było dobre. I widział Bóg, że było dobre. A co jest po tym szóstym etapie stworzenia? Po tym szóstym dniu? I widział Bóg, że było bardzo dobre. To jest jedyne miejsce, kiedy jest jeszcze bardzo dobre. Co było bardzo dobre? Stworzenie człowieka. Ale kochani, nie człowieka. Ten 27 werset to nie jest opis stworzenia człowieka. To jest opis stworzenia małżeństwa. Człowiek nie zaistniał od początku jako pojedyncza istota. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. To mężczyznę i niewiastę to jest małżeństwo. Człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo. To w tym opisie jest. Skąd pewność? Z kolejnego wersetu. Bo w kolejnym wersecie czytamy: po czym Bóg im błogosławił, mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Do kogo to jest? Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, nie? No jeśli Pan Bóg stworzył człowieka jako pojedyncze istoty i takie stado ludzi, nie, stworzył i krzyczy do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Każdy z każdą, nie? Każda z każdym. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. No nie, kochani. To, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, jest do małżonków. Czyli to, co było wyżej, stworzył mężczyznę i niewiastę, to jest małżeństwo. I od razu ich postawił: chodźcie tutaj, żebyście nie głupieli. Ciach, pobłogosławił, no, jesteście małżeństwem, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Od razu człowiek zaistniał jako małżeństwo. Ale uwaga, jakie tu są prawdy w tym opisie z rozumieniem, że to jest stworzenie małżeństwa. Popatrzcie. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Jakie jest nasze największe zadanie tu na ziemi? Jako człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Jakie jest nasze największe zadanie tu na ziemi? No, po co tu żyjemy na ziemi? Jako Boże stworzenia. Po co? Tu jest to napisane. No po co żyjemy? Co jest naszym największym zadaniem, celem tego życia tu na ziemi? Stawać się na obraz i podobieństwo Boże. Dwa razy to jest zapisane. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Znaczy rozumiem, że to jest piątkowe zmęczenie, nie? Na takie pytania zadawać w piątek wieczorem, nie? Kochani, największe zadanie człowieka tu na ziemi to jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże. Ale teraz ukonkretnijmy to. W jaki sposób mamy się stawać na obraz i podobieństwo Boże? W jaki sposób? No? Może inaczej. Stoisz jako pojedyncza osoba, mówisz tak, o kuchnia, to ja jestem na obraz i podobieństwo Boże, no dobra. I ja mam się teraz stawać podobny do Pana Boga, no dobra, ale gwoli uczciwości. A kto to jest Pan Bóg, żebym ja wiedział, jak mam się do Niego upodabniać? I święty Jan mówi w pierwszym liście świętego Jana, pewna definicja Boga. Bóg jest miłością. No i wszystko. Cała definicja Boga. Bóg jest miłością. I teraz uwaga. Twoim zadaniem tu na ziemi jest stawać się na obraz i podobieństwo Boże, czyli Heniu jest miłością. Bóg jest miłością, Heniu jest miłością. To jest ideał, nie? Po to Heniu żyje tu na ziemi, żeby być miłością, bo Bóg jest miłością. To jest nasze zadanie. Kochani, no nie kombinujmy, bo no na szczęście dzisiaj się rzeczywiście pięknie i dużo o tym mówi. Szczególnie bardzo mocno nas uwrażliwiała na ten aspekt konkretu błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, która powiedziała, to nie jest ważne, co w życiu robisz. To nie jest ważne, kim jesteś w życiu. To nie jest ważne, ile w życiu robisz. Co jest najważniejsze? Ile miłości wkładasz w to, co robisz? Ile miłości wkładasz w to, co robisz? Miłość jest najważniejsza. Tu w tym życiu, na tej ziemi najważniejsza jest miłość. I teraz jeśli Bóg jest miłością i naszym zadaniem jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże, to właśnie w tym znaczeniu jakby, w realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Czyli 25 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, perykopa pod tytułem Sąd Ostateczny. Czyli, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Bo byłem spragniony, a daliście mi pić. Patrzcie, z tego Bóg sądzi każdą pojedynczą osobę. Z czego? No z miłości właśnie. Z naszej wrażliwości. Wrażliwości, która była z miłości. Tak postępowaliśmy. Panie Boże, ale jakie stanowiska pełniłem w życiu. Ile osiągnięć. Ile forsy na koncie. Nie? Pan Bóg ci powie, przestań. Ty mi tutaj mów. Kogo nakarmiłeś, kogo napoiłeś, kogo odwiedziłeś, kogo przyjąłeś do domu. Miłość. To jest najważniejsze. A więc uwaga. Naszym zadaniem tu na ziemi, pierwszym, podstawowym i najważniejszym jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże, czyli życie miłością, tak? To Jezus ukonkretnił, bo cała Ewangelia jest o tym. Cała Ewangelia jest o tym. I teraz uwaga, słuchamy, ojej, dobra, to już wiem, co robić. Ewangelia, przykazanie miłości, sąd ostateczny, już wiem, co mam robić. I co w tym momencie robię? No pytam, to Panie Boże, to gdzie, wokół kogo, wobec kogo mam to realizować? To przykazanie miłości, żeby się stawać na obraz i podobieństwo Boże. I co tutaj jest napisane w końcówce tego wersetu? Przestań, nie kombinuj. Wobec męża i wobec żony. Wobec współmałżonka po prostu. Czyli kochani, widzicie, czego się tutaj dowiadujemy? Że małżeństwo jest najlepszą płaszczyzną realizacji najważniejszego zadania, jakie człowiek ma tutaj na ziemi. Stawania się na obraz i podobieństwo Boże, czyli życia miłością. Małżeństwo jest taką podstawową, taką pierwotną płaszczyzną. Taką prapłaszczyzną. No nie ma co kombinować. Po to tu na ziemi żyjemy, żeby stawać się na obraz i podobieństwo Boże, żeby realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego wobec współmałżonka. I nic więcej. Naprawdę. My to mamy zakodowane tu. Poważnie. To jest kod genetyczny. To jest taka naturalna predystynacja, czyli taki naturalny przymus. Jakby ci ktoś turchał i powiedział, facet, po co ty żyjesz na tej ziemi? No jak to po co? Żeby być dobrym mężem dla mojej żony, no. To jest mój cel tu na ziemi, no. A co znaczy dobrym mężem? No jak to co? No biorę Ewangelię i czytam, że tak mam postępować i ja tak żyję wobec mojej żony. To ty po to żyjesz tu na ziemi? No tak. To jest moje główne zadanie tu na ziemi. Kochani, poważnie. To jest główne zadanie na ziemi i to jest taka jakby w ogóle pierwotna funkcja każdego człowieka. Uwaga, co jest ciekawe, do tego dodawane są dzisiaj najprzeróżniejsze, jakby to można powiedzieć, potwierdzenia. Bo naukowcy to potwierdzają, że to właśnie małżeństwo jest inaczej, że jesteśmy genetycznie zaprogramowani na życie w małżeństwie. Że małżeństwo jest podstawowym, pierwotnym sposobem przeżycia życia tu na ziemi. Po co żyjesz, żeby żyć w małżeństwie? Po to się człowiek rodzi, żeby żyć w małżeństwie? Po to się rozwija, żeby żyć w małżeństwie? Jesteśmy genetycznie zaprogramowani na małżeństwo. Kochani, i to ciekawe jest właśnie to, że to ma wymiar wieloraki, bo na przykład ludzie żyjący w małżeństwie żyją dłużej, są zdrowsi. To nauka potwierdza. A dlaczego żyją dłużej i są zdrowsi? Bo są szczęśliwsi, no. Bo to jest po prostu optymalna płaszczyzna życia. Przepraszam, to trzeba tak powiedzieć. Każdy inny sposób życia jest gorszy. Najlepszy sposób przeżycia życia tu na ziemi to jest małżeństwo. Naprawdę. I nie ma co kombinować. Ja wiem, słuchajcie, gdyby tutaj było środowisko kapłańskie, to oni by się w tym momencie już niesamowicie gotowali. No co ty, facet, mówisz? Najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi to jest małżeństwo. Zapewniam was, tak jest. Naprawdę. I to trzeba mówić również w środowisku osób konsekrowanych. Ja jeszcze dodaję często tak prowokacyjnie komentarz Talmudu. Talmud to jest żydowski komentarz starożytny do pięcioksięgu. I dla Żydów to była jakby wykładnia. Jeśli Żyd chciał znać całą prawdę, która jest zawarta w objawieniu w pięcioksięgu, to musiał najpierw sięgnąć do Talmudu. To jest pierwotny komentarz do pięcioksięgu. I wiecie, co Talmud na ten temat mówi? Czyli Żydzi to pisali wtedy, kiedy jakby najdokładniej rozumieli, kiedy te teksty były tworzone w ogóle. Osoba niepozostająca w małżeństwie żyje bez radości, bez błogosławieństwa, bez dobra. To Żydzi powiedzieli w starożytności. Czyli można by powiedzieć, no, bez radości, bez dobra, bez błogosławieństwa. To co to za życie tutaj na ziemi w ogóle? Uwaga, jak Żydzi mówią bez błogosławieństwa, to musimy rozumieć, co to znaczy dla Żyda błogosławieństwo, nie? To jest rzeczywiście źródło wszelkiego szczęścia na każdej płaszczyźnie. Dla Żyda błogosławieństwo. Ale jeszcze jest, słuchajcie, jeszcze jest taki komentarz w Talmudzie. Tak po prostu jest. Nieżonaty mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem. No ja myślę, że uczciwie można byłoby to o każdej osobie powiedzieć. Nieżonata kobieta też nie jest w pełni człowiekiem. No po prostu dopiero w małżeństwie człowiek jest w pełni człowiekiem. O, taki jest komentarz Talmudu do tego starożytnego tekstu. No nie ma co kombinować. A propos osób konsekrowanych, więc jeśli się jakieś wzburzenie w tym momencie robi u osób konsekrowanych, to uspokojenie tego wzburzenia jest bardzo proste, bo to Jezus w 19 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza wyjaśnił wystarczająco. Co powiedział? I są bezżenni, którzy dla Królestwa Bożego stają się bezżenni. Ale wiecie, co ta treść jakby w sobie zawiera, może inaczej, co ten werset, jaką treść jeszcze w sobie zawiera? Mianowicie taką, że jak Jezus mówi i są bezżenni, to Jezus potwierdza, że wszyscy mają żyć w małżeństwie. Wszyscy są stworzeni do życia w małżeństwie, a tylko niektórzy rezygnują z małżeństwa dla królestwa. Czyli kapłaństwo, życie konsekrowane, to nie jest drugie powołanie. Dzisiaj jest, przeżywamy rok powołania i nie bójmy się o tym mówić, kochani, że jest tylko jedno powołanie. Jest tylko jedno powołanie człowieka i to jest powołanie do małżeństwa. To jest prapowołanie, pierwotne powołanie. A kapłaństwo jest rezygnacją z małżeństwa. To nie jest drugie powołanie, tylko to jest rezygnacja z małżeństwa. Każdego człowieka Pan Bóg stworzył do małżeństwa i niektórzy mówią, a no to dobra, to ja rezygnuję z małżeństwa dla królestwa. No to dobra, to rezygnuj. I w zasadzie to jest podstawowa forma życia dla każdego człowieka tu na ziemi, a niektórzy rezygnują dla królestwa. I to Jezus powiedział, że coś takiego jest możliwe, zrezygnowanie z małżeństwa dla królestwa. Kochani, jeszcze może tylko dodam taki argument. Jeszcze żyję, 80 par lat już ma, może się gdzieś zetknęliście z taką postacią. Amerykański naukowiec z dziedziny ekonomii, Gary Becker, on ma swoje biuro w Chicago, jeszcze jest aktywny. Ma swoje strony internetowe, ma swoje biuro i tenże Gary Becker w 92 roku uzyskał Nagrodę Nobla, to trzeba mówić wszędzie, z dziedziny ekonomii za pracę pod tytułem Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Ta praca jest przetłumaczona na język polski. Można ją sobie wypożyczyć i przeczytać. I tam jest rozdział pod tytułem Teoria małżeństwa. On ma 60 kilka stron. Teoria małżeństwa. Słuchajcie, czyta się to rzeczywiście jak praca z dziedziny ekonomii, czyli wykresy, obliczenia, liczby. Obliczył małżeństwo. Profesor Becker obliczył małżeństwo. Obliczył. I wiecie, co udowodnił? I za to dostał Nagrodę Nobla. Że podstawą ekonomicznego sukcesu społeczeństwa, a więc narodu, rodziny, społeczeństwa jest, podstawą ekonomicznego sukcesu jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo nastawione na rodzenie potomstwa, a więc dzietne małżeństwo. Trwałe, heteroseksualne, monogamiczne, dzietne małżeństwo. To jest w ogóle podstawa sukcesu finansowego. I wiecie, co ciekawego, bo na stronach internetowych można też to przeczytać, że on udowadnia, że tą prawdę ludzkość w ogóle rozumie już od 50 tysięcy lat. Od 50 tysięcy lat każda społeczność jakby intuicyjnie to wyczuwała, że źródłem siły narodu, i to militarnej też, politycznej, ekonomicznej, jest małżeństwo. Że w momencie jakby, kiedy rozpoczyna się kryzys tej instytucji, rozpoczyna się kryzys społeczeństwa. I to jest udowodnione i za to dostał Nagrodę Nobla. A więc to są prawdy, które nam potwierdzają to, co jest zapisane, co było zapisane w starożytności 3000 lat temu, w Księdze Rodzaju. Ale to jest piękne, że jakby Pan Bóg nas tak cudownie zaprogramował i my dzisiaj te prawdy odkrywamy i może właśnie dzisiaj szczególnie trzeba pokazywać, popatrzcie, to jest ta rzeczywistość, kiedy ja czasami mam takie odczucie, że szczególnie jak z młodzieżą rozmawiam, że ja powinienem się wstydzić, że żyję w ogóle w małżeństwie heteroseksualnym, że żony nie zdradziłem i nawet nigdy o tym nie pomyślałem, żeby ją zdradzić, że małżeństwo moje ma 26 lat i jest trwałe i ja powinien się wstydzić, nie? Jak tak z młodzieżą rozmawiam. Bo oni tak patrzą i mówią, facet, no to co ty, no? Tyle jest zdrad, to chyba tak trzeba, to chyba jest normalne, tyle jest rozwodów, a jeszcze w ogóle związki osób tej samej płci. To są takie standardy, modele naturalne, funkcjonujące. To my, którzy żyjemy w trwałym małżeństwie, to jesteśmy jakieś dinozaury, nie? Albo jakieś takie rzeczywiście osobniki, które w skansenie powinny żyć. No patrzcie, jaka się atmosfera wokół wartości małżeństwa wytworzyła. Nawet w takich proporcjach chyba by można było powiedzieć, nie? Że oni są w większości. Ale okazuje się, że jakby ta podstawowa prawda jest taka, pierwotna prawda, ale jednocześnie prawda, która dzisiaj jest naukowo potwierdzana, że to właśnie tak ma być, że to małżeństwo jest podstawą. A jeszcze do tego Jezus dodał tyle tych wartości jakby świętości. Czyli o co też jeszcze w tym chodzi? Że małżeństwo otrzymało od Boga takie cudowne narzędzie, tym narzędziem jest sakrament, dzięki któremu to, co jest jego istotą, może być w pełni zrealizowane. Żebyśmy się po prostu nie bali, że to jest treść, prawda, która nas przerasta. Treść o takiej randze, czyli no świętość tak, ale to tylko dla nielicznych, nie? To nie dla mnie. No nie przerażajmy się, bo Bóg nam mówi, nie kombinuj. Najważniejszą rzeczywistością tu na ziemi jest małżeństwo i to naprawdę dla twojego podstawowego, praktycznego dobra i nadprzyrodzonego też, ale ja ci daję wszelkie zasoby, pomocy, możliwości, wsparcia, których tylko potrzebujesz, żebyś to zrealizował. I to jest cudowne, że Bóg stawia przed nami to zadanie, ale jednocześnie nie ogranicza nam możliwości pomocy w realizacji tego zadania. I teraz uwaga, patrzcie, co z tego wybrzmiało? No, że rzeczywiście chyba tak na dobrą sprawę niewielu z nas o tym wie. Że taką rangę ma małżeństwo. I to zarówno na płaszczyźnie tej nadprzyrodzonej, Bożej, że to jest taka świętość, taka wartość. Taka świętość, kochani, jak Najświętszy Sakrament i jak drogocenna krew Chrystusa. A jednocześnie to właśnie małżeństwo jest podstawą wszelkich relacji, jest najlepszym sposobem przeżycia życia tu na ziemi. I jednocześnie ma wszelkie możliwości od Pana Boga, żeby to zadanie zrealizować. I chyba rzeczywiście dzisiaj po prostu za mało o tym wiemy, nie? Za mało się dzisiaj o tym mówi. Przegrywamy. Poprzez ignorancję przegrywamy właśnie. Wygrywają takie jakby nurty ideologiczne, jak Jan Paweł II powiedział, które próbują pokazywać jakiś inny model. Słuchajcie, tak dla zrównoważenia. Skansen to dzisiaj jest w Hiszpanii. Tam to jest skansen. Już wszystko jest. Od razu, jak tylko Zapatero objął rządy, 2,5 roku już to mamy, ten zapateryzm, legalizacja aborcji, to z pełnym dostępem, legalizacja związków homoseksualnych z możliwością adopcji dzieci, od razu to poszło, nie? W Hiszpanii. Rozwody ekspresowe, od razu to poszło w Hiszpanii. Legalizacja eutanazji i co dzisiaj się jeszcze do tego mówi, słuchajcie, do czego dąży Zapatero? Żeby zrównać prawa szympansa z prawami człowieka, nie? No to już jest w ogóle... To już jest, no, ale co to pokazuje, słuchajcie? Że to jest po prostu możliwe, że tak, przepraszam, zgłupiał ten świat w niektórych płaszczyznach tutaj Europy, że to są takie rzeczy, że to jest po prostu możliwe. Ale to jest skansen. To oni są skansenem, nie my. To tam właśnie, w takich miejscach jak Szwecja, jak Holandia, jak Hiszpania dzisiaj, która w ogóle już jakby jest w czołówce. Oni są liderami. Hiszpania dzisiaj jest liderami. Jeszcze niedawno to był jeden z najbardziej katolickich krajów, 15 lat temu, jeden z najbardziej katolickich krajów w Europie. Czyli popatrzcie, jak szybko może to nastąpić. Ale to naprawdę nie my jesteśmy skansenem, tylko oni są skansenem. Oczywiście ja mówię to z uśmiechem, ale to jest rzecz przerażająca, nie? To jest rzecz godna ubolewania. I teraz uwaga, 3 wnioski praktyczne. Co z tym zrobić, z tymi prawdami? Bo one takie są. Co z tym zrobić? Po pierwsze, od dnia ślubu do końca życia, w hierarchii wartości, kiedy pytamy siebie, co dla mnie w życiu jest najważniejsze, co dla ciebie w życiu jest najważniejsze, trzeba sobie to po prostu poukładać, kochani. Możemy mieć z tym problemy, tylko jeszcze raz podkreślam, po to o tym mówimy, żebyśmy wiedzieli, jak ma być. Żebyśmy wiedzieli, jak ma być. Żebyśmy nie żyli w byle jakości. Ale jednocześnie żebyśmy byli w stanie tą odpowiedzialność za wszystkie małżeństwa zrealizować, nawet w wymiarze takim jakby edukacyjnym, żeby mówić ludziom, żeby mówić, jaką wartością jest małżeństwo i co z tym zrobić. Co z tym zrobić? Po pierwsze, w hierarchii wartości, w hierarchii celów w życiu, na pierwszym miejscu małżeństwo, od dnia ślubu. Do dnia ślubu, proszę bardzo, wiele rzeczy mogło być dla ciebie ważnych, ale od dnia ślubu trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć. Wszystkie inne rzeczy tu na ziemi idą na dalszy plan. Małżeństwo na pierwszym miejscu, i wszystko, co w życiu robimy, co planujemy, co chcemy robić, podporządkowujemy małżeństwu. I cały czas pytamy, czy to, co robię, w co się angażuję, co chcę robić, czy to służy dobru mojego małżeństwa? Popatrzcie, ile aspektów. No, praca zawodowa na przykład. Jak często niestety małżeństwo przegrywa, szczególnie u mężczyzn, którzy mają takie ambicje zawodowe, nie? Kariera, stanowiska. Nie? Zresztą kobiety dzisiaj też, ale my to tak z natury mamy, my to mamy z natury. Jak często małżeństwo właśnie z tego powodu przegrywa i nie może być ono na drugim miejscu, na pierwszym miejscu kariera. Nie. Proszę bardzo, to jest ważne, nie ukrywam, to jest ważne, ale najważniejsze jest małżeństwo. I to trzeba po prostu pytać, czy to, co robię, w co się tak mocno angażuję, czy to na pewno służy dobru mojego małżeństwa, czy je osłabia, czy je niszczy. Dzisiaj dramatyczna sytuacja. Zagraniczne wyjazdy zarobkowe. Ja znam już wiele małżeństw, które już nie istnieją, kochani. Właśnie z tego powodu. Tylko te niecałe 3 lata. Tylko te kilka rynków pracy. Szczególnie Anglia, Irlandia. I mówię tylko o moim środowisku. Małe 15-tysięczne miasteczko. Znam już małżeństwa, które nie istnieją. A jaka była motywacja, nie? Jadę tam dla mojej rodziny. Jadę tam dla moich dzieci. A dzisiaj już tego małżeństwa nie ma. Nie? I zapytaj te dzieci. Ja wtedy mówię, zapytaj te dzieci, czy one tego chciały. Jak wyjeżdżałeś, żeby te pieniądze zarabiać. Nie? A więc po prostu trzeba usiąść i zapytać, czy to, co planujemy robić, będzie służyło dobru małżeństwa, bo ono jest najważniejsze. Bo ono jest najważniejsze. Zaangażowanie polityczne. Ja znam naprawdę wielu kolegów. Radnym będę. Ojejku, ile to ja dla gminy zrobię. Facet, przestań. Daj sobie spokój z gminą. Gmina się nie przewróci. Twoje małżeństwo jest najważniejsze. Ty żonę najpierw zapytaj, nie czy wolno tobie, nie, nie. Tylko czy, co ona o tym myśli? Co ona o tym myśli? A wielu facetów, nie? O, do tej partii się zapiszę, tam będę na liście, tu będę kandydował. Spokojnie. Małżeństwo jest najważniejsze. Czy to na pewno będzie służyło dobru twojego małżeństwa? Drugi praktyczny sposób realizacji tych treści. Hierarchia osób, kochani. Hierarchia osób. Od dnia ślubu do końca życia. Najważniejszą osobą dla żony jest mąż. Najważniejszą osobą dla męża jest żona. Święta i nienaruszalna hierarchia osób. A więc co to znaczy? Na przykład to, że w dniu ślubu trzeba rodzicom powiedzieć: kochani, bye bye, już nie jesteście najważniejsi. Już nie jesteście. Popatrzcie, ile napięć tu jest, bo najpierw my, mający 30 lat, nie? Mamusia. Nie mamusia, nie. Mamusia nie jest najważniejsza. My musimy sobie to powiedzieć. Najpierw sobie. Już dla mnie moi rodzice nie są najważniejsi. Moje rodzeństwo nie jest najważniejsze. Moi przyjaciele nie są najważniejsi. Najważniejszą osobą dla mnie jest moja żona. Najważniejszą osobą dla mojej żony jestem ja. Ale owi rodzice też muszą sobie to powiedzieć. I ja też lubię to mówić do rodziców mających już zamężne dzieci. Nie mamy prawa oczekiwać od dzieci, żeby nas traktowały jako ważniejsze osoby od swojego współmałżonka. Bo wielu rodziców naprawdę, słuchajcie, nawet szantaż. My jesteśmy rodzicami! A jeszcze często jakieś firmy rodzinne, nie? Jakieś dziedziczenia, jakieś spadki. No jak to? To my ci tutaj dom zapisaliśmy, a ty tak nas traktujesz? Nie? To my ci tutaj firmę zapisaliśmy, a ty tak nas traktujesz? Kochani, no naprawdę, znam takie sytuacje, które często właśnie są takim czystym szantażem, gdzie rodzice wymuszają na dorosłym dziecku żyjącym w swoim małżeństwie wymuszają posłuszeństwa wobec siebie, wobec rodziców. Ale trzeba to też rodzicom mówić. Ale to nie jest tylko ta płaszczyzna, bo właśnie, uwaga, niewiasty kochane, mieliśmy do tego wrócić, jakże wiele niewiast potrafi powiedzieć: tak, mąż jest najważniejszy, ale do dnia narodzin dzidziusia. Jak się dziecko narodzi, no jak ono może nie być najważniejsze, nie? A jeszcze niektóre kobiety mówią: co pan wie o macierzyństwie, nie? Więc ja mówię, no, oczywiście, ja niewiele wiem o macierzyństwie. To kobieta te 9 miesięcy nosi, trud porodu, ja niewiele wiem. Ale jak tak myślisz, droga niewiasto, to jest to początek końca twojego małżeństwa. Początek końca. Jeśli dla kobiety dzieci są ważniejsze od męża, to jest początek końca. Naprawdę. Jakże często, niestety, uczciwie, wiele niewiast się przyzna do tego, czy wielu małżonków, że od tego się zaczynały kryzysy. Od narodzin dziecka. Tego upragnionego dzidziusia, nie? Ale po narodzinach właśnie kobieta całą psychikę, emocje, świadomość, uczucia, a mąż podstawkę, a mąż na boczek, na boczny tor. I to w każdym aspekcie, łóżkowym też. Ale najpierw tym emocjonalno-uczuciowym, nie? Mąż na boczek. Kochani, jakby ktoś chciał z tym argumentem dyskutować, czy na pewno mam rację, albo jakbyście z kimś rozmawiali, jakaś niewiasta by się nie zgadzała. Słuchajcie, ja nawet w swoim środowisku pracy mam takie niewiasty, które mówią: tak, Mietek, ty to zawsze tak gadasz, ale mnie nie przekonasz. Dla mnie najważniejsze są dzieci. Nie mąż, dzieci. No i tak gadają te kochane kobity. A ja wiem, no możecie mnie, nie wiem, tutaj wyśmiewać nawet, jak ja o tym mówię, ale ja wam współczuję. Bo wy sobie nawet nie zdajecie sprawy z tego, co robicie z tym swoim małżeństwem, jak tak mówicie. A więc nie bójmy się też o tym mówić. A jaki jest argument? Bardzo prosty, słuchajcie. Bardzo prosty. Piękny. I niepodważalny. Niepodważalny. Treść przysięgi małżeńskiej. W ogóle sam fakt przysięgi małżeńskiej. Patrzcie, uwaga. Przysięga małżeńska to po pierwsze jest przysięga. Czy to nie są żarty? To jest jakaś formalność. Po drugie, jest przysięgą składaną publicznie. Ale numer, nie? Publicznie, głośno! Mikrofon! Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Głośno, publicznie. Patrzcie, jaki paradoks. Ja wtedy mówię: drogie niewiasty, tak kochasz ty swoje dzieci? Ale im nie przysięgałaś publicznie. Nie ma czegoś takiego jak składanie przysięgi miłości macierzyńskiej, nie? Moje dzieciaczki kochane, ślubuję wam miłość. Słyszycie, wszyscy tutaj mówię, ślubuję wam miłość. Nie ma czegoś takiego. Jaki paradoks. Tylko współmałżonkowi się ślubuje i to te cztery płaszczyzny, cztery aspekty, ale na pierwszym miejscu jest miłość. I ona w zasadzie wyczerpuje całą treść przysięgi małżeńskiej. Tylko współmałżonkowi się ślubuje miłość publicznie. Są świadkowie? Są. Jest szafarz? Jest. Są ludzie w kościele? Są. Jest nagrane na kamerze? Jest. Ale jest jeszcze Pan Bóg, który to słyszy. I kochani, jak staniemy na sądzie Bożym, a staniemy wszyscy i będziemy się mówić: Panie Boże, jaką byłam dobrą mamusią dla moich dzieci, jaką byłam dobrą córeczką dla swoich rodziców. Panie Boże, jakim byłem dobrym synusiem dla swoich rodziców. Jakim byłem dobrym radnym, ojej, Panie Boże, jakim byłem dobrym parafianinem. To Pan Bóg ci powie: przestań, przestań. Ty mi powiedz najpierw i tylko, jak się wywiązałeś, wywiązałaś z treści przysięgi małżeńskiej. Aha. Kochani, to nie są żarty, naprawdę. Na sądzie Bożym my, małżonkowie, będziemy musieli zdać sprawę tylko z tego, jak się wywiązaliśmy z treści przysięgi małżeńskiej.
Wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez doktora Mieczysława Guzewicza. Nagrania dokonano podczas spotkania rekolekcyjnego członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, które odbyło się w Górce Klasztornej w dniach od 20 do 22 kwietnia 2007 roku.